Jezus tutaj nie tylko chce stanąć w obronie czystości i świętości miejsca modlitwy, tak jak to właśnie upatrują w tym zdarzeniu synoptycy, bo co w Ewangeliach synoptycznych czytamy? Pamiętamy, że mamy dwa cytaty. Mamy cytat z Izajasza i z Jeremiasza sklejony w jedno. Ten dom miał być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Izajasz, wskazujący na uniwersalność świątyni. Świątynia miała właśnie inne narody przyprowadzać do Boga Jedynego. Niestety stała się miejscem odseparowania innych narodów od Boga Jedynego. I dalej mówią synoptycy, cytując Jeremiasza, aby uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Czyli uczyniliście to miejsce miejscem przykrywającym prawdę o was. Bo jesteście nieprawi, jesteście grzesznikami, pobożnie się modlicie i składacie ofiary i myślicie, że jest wszystko w porządku. Także, jak pamiętamy z opisu Marka, Jezus chciał pokazać, że świątynia po prostu zupełnie nie spełnia swojej roli. No, nie dlatego, że świątynia ma coś złego w sobie, ale do czegoś takiego doprowadzili ją zarządzający świątynią. Natomiast tutaj mamy coś innego. Mamy zupełnie, może nie zupełnie, ale częściowo inną ideę. Zobaczmy, ta sama scena przez Ewangelistę Jana zostaje zupełnie inaczej zinterpretowana. Jezus chce powiedzieć, chce wskazać, że nastaje koniec kultu ofiarniczego. Nadszedł ten czas, nadszedł moment, kiedy to wszystko, co się tutaj dzieje, już nie będzie potrzebne. I kiedy Jezus nazywa świątynię domem mojego Ojca, On się objawia jako Pan świątyni, ale On się również objawia jako nowa świątynia. Właśnie teraz już ta świątynia nie będzie potrzebna i to wszystko, co tutaj się dzieje, nie będzie potrzebne, bo ja wprowadzam nową świątynię. Skąd też to wiemy? Otóż mamy proroctwo Zachariasza. Znów tutaj księga proroka Zachariasza nam się otwiera. I to nawet dwukrotnie w tym tekście. I księga Zachariasza kończy się właśnie takim stwierdzeniem. To jest ostatni werset tej księgi. Każdy kościół w Jerozolimie i Judzie będzie poświęcony Panu zastępów. Będą przychodzić wszyscy. I ten właśnie uniwersalizm tutaj się od razu jawi. Którzy mają składać ofiary. Będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana zastępów. I tak się kończy księga Zachariasz. Nie będzie w owym dniu przekupnia w domu Pana zastępów. Co to jest za ów dzień, o którym nam mówi prorok Zachariasz? On w kilku tekstach, bo cała druga część księgi Zachariasza, od 9 do 14 rozdziału zwłaszcza, ma liczne zapowiedzi mesjańskie. Generalnie objawia się tam zapowiedź interwencji Boga wobec Izraela. Właśnie taki uniwersalizm zbawczy wobec obcych narodów, które zostaną zwyciężone przez Boga, ale po to, w tym celu, żeby w tego Boga uwierzyć, żeby go przyjąć. Jest zapowiedź również Mesjasza, pamiętamy te obrazy, mamy pasterza, mamy przebitego mieczem, będą patrzeć na tego, którego przebodli i mamy króla zwycięskiego, który wjeżdża na osioł. To jest również księga Zachariasza. Mamy też również inne elementy, które nam się tutaj też za chwilę wyłonią, które dotyczą Mesjasza, że widać, że Ewangelista Jan bardzo dobrze znał księgę Zachariasza, bardzo głęboko przemedytował i przemodlił te proroctwa i te wydarzenia właśnie w duchu tych proroctw zrozumiał. Czy zrozumiał też proroctwa w świetle wydarzeń Jezusa? Zobaczmy, to jest też, będziemy jeszcze o tym mówić na samym końcu naszego tekstu, ale to jest to, co nam objawia cała rzeczywistość zmartwychwstania Jezusa. Co czyni zmartwychwstały, kiedy przychodzi do uczniów? Oświeca ich umysły, aby rozumieli Pisma. To czytamy w Ewangelii Łukasza chociażby. I oni zaczynają rozumieć Pisma, te wszystkie proroctwa w odniesieniu do tych wydarzeń. Jezus tak powiedział, Jezus uczynił taki znak i od razu Duch Święty wskazuje im jakiś tekst ze Starego Testamentu, albo odwrotnie, czytają tych proroków i widzą, to jest to. Jezus to wypełnia, Jezus to realizuje. I można powiedzieć tutaj znowu, ten gest Jezusa to jest sygnał. Czasy mesjańskie są rozpoczęte. No, zobaczmy, jak w Kanie mówiliśmy o tym. Kiedy Jezus właśnie dokonuje tego znaku, znaku wina, obfitość wina też była zapowiadana w czasach mesjańskich przez proroka Izajasza chociażby, by Jezus otwiera nowy czas, czasy mesjańskie rozpoczynają się właśnie teraz. I bicz ze sznurków odnosi się też, to jest ciekawe, do Mesjasza Pasterza. To jest znak władzy Mesjasza Pasterza. Nie mamy identycznego słowa, bardzo podobne słowo, odnoszące się właśnie do tej, to jest przetłumaczone oczywiście z tekstu hebrajskiego jako laska pasterza, który nam się jawi w księdze Zachariasza. Natomiast w Septuagincie, czyli w greckiej wersji, pojawia się odniesienie do sznurków. Czyli te sznurki są symbolem władzy Mesjasza Pasterza. Widać, że Ewangelista Jan zrozumiał to w ten sposób. A z drugiej strony te sznurki, to jest jeszcze też ciekawsze odniesienie, już dosłownie to samo słowo, oznacza sznur mierniczy do mierzenia miasta i w jednej z wizji Zachariasza będzie to zapowiedź otwarcia Jerozolimy na wszystkie ludy, czyli tej uniwersalności kultu. Ten tekst brzmi następująco. Później podniósłszy oczy patrzyłem i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. To jest to samo słowo, które mamy w Ewangelii Jana. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł. Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał. Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dookoła niej murem ognistym wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej. Co to znaczy, że Jerozolima ma nie mieć bram, ma nie mieć murów? Staje się miastem otwartym. To było rzeczą nie do pomyślenia. Bez murów miasto nie jest miastem. Miasto jest praktycznie bezbronne. Musi mieć mury. Tutaj mamy rzeczywistość zupełnie nową. Jerozolima bez murów. To jest ta nowa Jerozolima, Jerozolima baranka, która ogarnia wszystkie narody sobą. To jest to miejsce nowego, uniwersalnego kultu. Więc ten Jezus z tym sznurem to jest z jednej strony ten Mesjasz, pasterz, który jawi się tutaj jako ten, który zjednoczy swój lud, poprowadzi swój lud, ale z drugiej strony to jest ten tajemniczy mąż, który teraz chce powiedzieć, Jerozolima pozostanie bez granic, Jerozolima pozostanie bez murów. Będzie nowa świątynia, otwarta dla wszystkich. Wszyscy mogą się do tej świątyni zmieścić. Nikt nie zostanie poza nią. Jest ona otwarta dla każdego. Także Jezus tutaj wypełnia tym swoim gestem, że nie ma tutaj absolutnie do czynienia z jakimś aktem przemocy ze strony Jezusa, tylko z wypełnieniem proroctwa. Czasy mesjańskie nadeszły. Czas świątyni jerozolimskiej się skończył, a Jezus zapowie za chwilę czas nowej świątyni. I w tym momencie, kiedy uczniowie słuchali tych słów Jezusa, patrzyli na Jego gesty, oni zapewne nie rozumieli w tym momencie tego wszystkiego, co się dzieje. Zresztą rzadko kiedy rozumieli wypowiedzi, gesty Jezusa podczas Jego ziemskiego życia. A uczniowie przypomnieli sobie, oczywiście to przypominanie się, czy sobie, następuje oczywiście już z perspektywy popaschalnej. Ono nie następuje jeszcze w tym momencie. Ale uczniowie przypomnieli sobie, że napisano gorliwość o dom Twój pochłonie mnie, pożre mnie. I mamy tutaj cytat z Psalmu 69, który właśnie przez wspólnotę popaschalną został zastosowany do Jezusa. Także zobaczmy, ta gorliwość, ten żar, ta żarliwość o świątynię, gest sprzeciwu, to jest nie tylko kwestia tak jakby obrony samej materialnej świątyni. Jezus tutaj nie tylko chce oczyścić tę świątynię, bo doskonale wie, że ci przekupni tam pozostaną do ostatniego dnia. Czy Jezus był w stanie coś zmienić? Czy był w stanie wystąpić przeciwko tak wielkiej instytucji handlu świątynnego? Nie był w stanie. Doskonale o tym wiedział, że ten handel tam pozostanie. Ale Jezus chciał tym gestem pokazać coś zupełnie innego. Bo ta gorliwość, która pochłonie Jezusa, to będzie Jego śmierć. I znów zastosowanie tego tekstu w tym momencie od razu pokazuje czytelnikowi, że realizacja tej zapowiedzi Jezusa znów będzie nastąpi w kontekście Jego śmierci i zmartwychwstania. Tak jak wszystko w Ewangelii Janowej. Wszystko, co będziemy tutaj czytać przez te kolejne rozdziały, to będzie zapowiadanie Jego męki i zmartwychwstania na różne sposoby, od różnej strony. I tak właśnie to wygląda. Ta żarliwość pochłania Jezusa wtedy, kiedy w Ewangelii Jana wypowiada z krzyża słowa pragnę. On czuje to ogromne pragnienie, żarliwość zbawienia człowieka. Tylko żeby każdy człowiek mógł doświadczyć Bożej łaski, Bożego życia, zbliżyć się do Boga. Czyli wejść w rzeczywistość nowego kultu, nowej świątyni. W odniesieniu do tego psalmu również mamy w Ewangeliach synoptycznych, tyle tylko, że do innego wersetu, psalmu 69, a mianowicie do odniesienia do pojenia octem. I jak pamiętamy, to stwierdzenie jest już zupełnie złączone z męką Jezusa. Właśnie ta aluzja. No ale oczywiście to, co Jezus mówi i to, co Jezus czyni, znów nie znajduje zrozumienia ze strony Żydów. Nie rozumieją, czy nie widzą, oni tutaj nie widzą znaku, widzą jakiś dziwny gest prorocki, może nie prorocki, nie wiedzą, jak to zrozumieć, widzą, że no, ten człowiek czyni jakieś dziwne rzeczy, i pytają się, jakim znakiem się wykażesz, jaki znak nam pokażesz, skoro takie rzeczy czynisz? Jakby, co ci daje prawo do tego, żebyś takie rzeczy czynił? Co ci daje prawo, żebyś na terenie miejsca świętego, świątyni, dokonywał jakichś gestów tajemniczych, niezrozumiałych? Jakby chcieli zapytać, kim ty jesteś właściwie? Dlaczego robisz to, co robisz? W Ewangeliach synoptycznych też pamiętamy, że Żydzi bardzo często żądają od Jezusa znaku. Jezus bardzo mocno na to wszystko reaguje, bo zauważa też niewiarę swoich rozmówców. Jakby oni nie widzą tego wszystkiego, co Jezus już czyni. Jakby żądają ciągle czegoś nowego. Więc Jezus mówi, nie będzie wam żaden znak dany. Będzie zdany znak Jonasza. Jest w Ewangeliach synoptycznych rozumiany na dwa sposoby. Znak głoszenia po nawróceniu, to Jezus czyni. I znak Jonasza, który przebywa 3 dni we wnętrznościach ryby, czyli odniesienie znów do śmierci, pogrzebania i potem zmartwychwstania Jezusa. Więc tutaj ten znak również jest podobny. Te słowa, które teraz Jezus powie, też będą miały bardzo podobne znaczenie. I do gestu Jezus dodaje tajemnicze słowa, które znów nie są zrozumiane przez Jego rozmówców. Spuśćcie tę świątynię i mamy tutaj słowo naos, czyli przybytek, sanktuarium, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo, wzniosę go na nowo. Dlaczego nie rozumieją tych słów Jezusa? Dlatego, że nie potrafili zrozumieć, czy przyjąć, w jaki sposób Jezus nazwał świątynię na samym początku, kiedy wszedł do niej. Nie zrozumieli tych pierwszych słów, które Jezus wypowiedział. Jezus nazwał świątynię domem swojego Ojca. Ojca. I tak jak ten skoro świątynia z domem mojego Ojca, ja jestem nową świątynią. Ja cały czas mówię o sobie, mówię o mojej tożsamości. Kiedy się nie słucha jednych słów Jezusa, czy się nie próbuje ich zrozumieć, to zobaczmy, potem kolejne też się stają niezrozumiałe i zagadkowe. I tak właśnie tutaj też się stało. Stąd, jak widzimy, Żydzi traktują wypowiedź Jezusa w sposób ironiczny, wręcz kpiący. No, to jest też coś takiego typowego dla Ewangelii Janowej. Jezus mówi o jednym, Żydzi rozumieją drugie. Zupełne nieporozumienie właśnie w wypowiedziach. Że Jezus zapowiada tylko i wyłącznie według Żydów kres ziemskiego sanktuarium, kres świątyni. No, ale jednocześnie mówię o jakiejś nowej świątyni, którą miałby wznieść w 3 dni. Co się wydaje dla Żydów absurdem, bo przecież przebudowywano tę świątynię 46 lat. Jak możesz wnieść w 3 dni? I znów tutaj te 3 dni są też takim symbolem działania Bożego. Bo 3 dni w Starym Testamencie to jest czas przygotowania do różnych ważnych rzeczy. 3 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. 3 dni lud się przygotowywał do zawarcia przymierza na Synaju. W księdze Ozeasza też mamy zapowiedź, że po śmierci, którą Izrael odniesie właśnie w związku ze swoją niewiernością Bogu, w Ozeasza 6:2 mamy, że 3 dnia nas wzniesie i będziemy, podniesie nas i żyć będziemy w Jego obecności. Nawet jeżeli doświadczymy właśnie jakiejś śmierci duchowej z powodu oddalenia się od Boga, On nas uleczy. W 2 dni nas uleczy, a 3 dnia nas podniesie i żyć będziemy w Jego obecności. Także te rzeczywistości tych 3 dni, one były jak najbardziej używane w Starym Testamencie. To była rzeczywistość czasu Boga, w której Bóg dokonuje swoich dzieł. I tutaj znów oczywiście nie ma rozumienia, tak jakby oponenci Jezusa w ogóle nie znali Pisma. W ogóle nie umieli czytać tych symboli, którymi Jezus tutaj operuje. Oni to wszystko rozumieją dosłownie i materialnie. I oczywiście, zobaczmy, Jezus mówi o sanktuarium, o przybytku, o samym naos, a oni mówiąc 46 lat, właśnie, oni mówią o hieronie. Oni mówią o tym całym kompleksie, bo właśnie tyle trwało praca na całym kompleksie świątyni. Nie tylko nad samym naosie. Czyli już praktycznie widać na tej płaszczyźnie wypowiedzi, że pomiędzy Jezusem i Żydami absolutnie nie ma zrozumienia. Jezus mówi o jednym, a oni mówią o drugim. Także Jezus mówi tutaj o tym, co zwało się naos, czyli o miejscu świętym i najświętszym, i utożsamia to miejsce ze swoim ciałem. Ale cała ta świątynia materialna upadnie. I pomyślmy, to jest też ciekawe, że kiedy ewangelista Jan pisze te słowa, to już się wydarzyło. To już miało miejsce. Ta świątynia upadła w roku 70. Ewangelia Janowa powstaje, czy przynajmniej jest zredagowana, ona już powstaje przez długi czas, przez długie dziesięciolecia, ale jej ostateczna redakcja jest na koniec I wieku. Czyli ewangelista Jan i cała wspólnota Janowa ma świadomość, że tak się stało, że ta świątynia materialna upadła, tak jak Jezus zapowiedział. I co w takim razie jest tą świątynią zapowiedzianą przez Jezusa? To jest z jednej strony Jego ciało, które z martwych wstaje po 3 dniach z grobu, ale z drugiej strony to jest Kościół. To jest ta nowa świątynia. To jest ta świątynia, którą Duch Święty buduje swoją mocą w sercach wierzących. To jest Kościół. I to jest kolejna też, można powiedzieć, to odniesienie do tej świątyni, to jest znów realizacja proroctwa Zachariasza. Że po raz drugi Jezus realizuje proroctwo Zachariasza, ponieważ w Zachariaszu 6:2 mamy też odniesienie do Mesjasza, który przyjdzie i zbuduje świątynię. Na miejscu swoim wyrośnie, przyjdzie mąż, a imię jego Obrośl, na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. jest odniesienie jest. Oczywiście to nie jest jakaś myśl zupełnie oryginalna i jedyna. W judaizmie ta myśl była obecna, że zobaczmy, skoro ten prototyp Mesjasza Dawid chciał zbudować świątynię, bardzo chciał, no nie zbudował jej, ale miał taki zamiar, skoro potem syn Dawida Salomon zbudował świątynię, potem pojawia nam się po wygnaniu Zorobabel, też pochodzący z rodu Dawida, niektórzy tak przypuszczali, może to Mesjasz, może to jest ten odnowiciel. On też rozpoczął odbudowę świątyni. Nazwano świątynię drugą świątynią Zorobabela. Stąd też spodziewano się, że kiedy w końcu przyjdzie ten oczekiwany Mesjasz, on też coś uczyni ze świątynią. On też ją przebuduje, zmieni. No, Mesjasz musi mieć cokolwiek wspólnego ze świątynią. Dlatego, kiedy Jezus tutaj odnosi się do świątyni, tak jakby objawia im siebie jako Mesjasza. To jest właśnie to. A oni, jak widać, zupełnie tego nie rozumieją i nie przyjmują. Także zobaczmy, w tej narracji Jezus odzywa się dwukrotnie i dwukrotnie odnosi się właśnie do proroka Zachariasza. I właśnie do tego faktu, że w świątyni nie będzie już żadnego przekupnia w owym dniu, nie róbcie z domu ojca mojego domu targowiska. To jest nawiązanie do proroctwa Zachariasza, mówiącego, że handlu w dniu pańskim, w dniu Mesjasza nie będzie już w świątyni. I druga wypowiedź mówi o tajemniczu, o wzniesieniu tajemniczej świątyni. Zbóżcie tę świątynię, zbóżcie ten przybytek, a ja w 3 dni ją wzniosę. Także dwukrotnie Jezus odnosi się właśnie do tych słów. I teraz, czym jest Ewangelia Jana Nowa Świątynia? To jest w ogóle temat arcyciekawy. Będziemy też do niego powracać w różnych innych miejscach, szczególnie w 14 rozdziale, czy jeszcze wcześniej w 4 rozdziale, kiedy będziemy mówić o nowym kulcie w kontekście rozmowy z Samarytanką. Ale zobaczmy, z jednej strony mamy tutaj ciało Jezusa zmartwychwstałego. To jest raz, kiedy Jezus mówi dom mojego Ojca, to ma na myśli świątynię materialną. I może mieć tutaj na myśli również właśnie siebie jako też świątynię. Skoro ta świątynia jest domem jego Ojca, on jest również tą nową świątynią. Ale jest też drugi wymiar tej świątyni, a mianowicie zamieszkiwanie Ojca, Syna i Ducha Świętego w wierzącym. To jest też świątynia i to jest też przestrzeń, którą Jezus nazywa domem mojego Ojca. To nam się pojawia w Ewangelii Jana w rozdziale 14. Tutaj mamy oikos tu patros mu, dom mojego Ojca, w 14 rozdziale oikia tu patros mu. Też taki dom, który ma właśnie dużo mieszkań. Ta świątynia duchowa, niematerialna. Pamiętamy ten tekst. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. To jest, moi drodzy, przestrzeń do naszej relacji z Panem. Te różne mieszkania. No i też Jezus wskazuje, jeszcze nie będziemy wchodzić teraz głębiej w ten tekst, będziemy go sobie omawiać w swoim czasie, że zobaczymy, każdy ma swoją oikiję. Każdy ma swoje mieszkanie. Każdy, te mona i te mieszkania są różne, są liczne. Nie wszystkie są takie same. To nam pokazuje, że każdy jest jedyny, niepowtarzalny i każdy ma tę jedyną i niepowtarzalną relację z Panem. I to jest ta nowa świątynia. Właśnie w ciele uwielbionym Jezusa Chrystusa w Kościele my doświadczamy właśnie tej nowej świątyni, tego nowego zamieszkiwania, przebywania wraz z Bogiem, z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. To jest ostatecznie ta nowa świątynia. Ciało Jezusa zmartwychwstałego to jest nie tylko to ciało piękne, chwalebne, które apostołowie mogli oglądać, które kobiety mogły dotykać po zmartwychwstaniu. Ciało Chrystusa to jesteśmy my, wszczepieni w Niego poprzez chrzest. My jesteśmy tą świątynią, wypełnioną Jego Duchem. My jesteśmy tą świątynią, którą On odbudowuje i wznosi. Wyprowadza ze zburzenia grzechu i prowadzi do nowego życia, do odbudowy, do piękna, do świętości. Więc Jezus oczywiście odchodzi, aby te mieszkania przygotować. Dzięki później właśnie darowi Ducha, który będzie dany w męce i zmartwychwstaniu Jezusa. Ale tutaj jeszcze w tym momencie uczniowie nie rozumieją tej wypowiedzi Jezusa. Nie wypowiedzi tych słów Jezusa. Dopiero właśnie, kiedy Jezus zmartwychwstaje, kiedy przychodzi Duch Święty, który im daje zrozumienie Pism, bo wcześniej tego rozumienia absolutnie nie mają, nie wiadomo nawet, czy nawet dobrze znali te Pisma, będąc prostymi ludźmi. Zobaczmy, Dzieje Apostolskie mówią nam, iż przełożeni ludu postrzegali apostołów jako ludzi prostych i niewykształconych. A jednak po zesłaniu Ducha Świętego wszystko się zmieniło. Zaczęli rozumieć Pisma w odniesieniu do Jezusa. Zaczęli dostrzegać w Jezusie wypełnienie Pism. I do tej refleksji, która jest w Ewangelii Janowej, wspólnota uczniów Jezusa dochodzi właśnie dopiero po zmartwychwstaniu. Tutaj ewangelista mówi nam również o wspominaniu, o pamięci. To jest też bardzo ważny element, który dotyczy rzeczywistości Kościoła, bo przez wspominanie uobecnia się rzeczywistość. A w Kościele to się dokonuje, zobaczcie, znów w kontekście nowego kultu, w liturgii. Wspominanie wydarzenia, no my to czynimy w każdej Eucharystii, wspominamy. Chrystus umarł, zmartwychwstał, powróci, przeżywamy cały czas tę samą rzeczywistość i przez to wspominanie je uobecniamy, się dokonuje. To właśnie no, stało się w momencie już życia Kościoła, kiedy Kościół zaczął sobie coraz bardziej uświadamiać, przypominać, wspominać, a jednocześnie uobecniać to wszystko, co się wydarzyło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Także to też jest właśnie nowy kult, zobaczmy, nowa świątynia, tak jakby to wspominanie uczniów, my już też wychodzimy poza wypowiedź Jezusa. Znów tutaj nam się te płaszczyzny nakładają na siebie. Jezus mówi o nowej świątyni, wiemy, że On zmartwychwstaje, to jest Jego ciało, ale również nową świątynią jest to wspominanie uczniów, które się dokonuje już po zmartwychwstaniu. I moi drodzy, my jesteśmy w to zanurzeni. To już jest nasze miejsce. To nasze wspominanie, nasze celebrowanie, to jest właśnie ta nowa świątynia. To jest to, co Jezus dokonuje w nas. Dokonuje właśnie swojej pamiątki, swojej paschy, swojego przejścia.
W naszych grzesznych ciałach.
Oczywiście, że tak. Nasze grzeszne ciała są świątynią Ducha od samego momentu chrztu. I na tyle, na ile pozwalamy Duchowi nas prowadzić, na tyle te grzeszne ciała są już uświęcane tu na ziemi. Oczywiście tutaj nie osiągniemy tej pełni. Zawsze będziemy do końca życia doświadczać naszej słabości, ale moi drodzy, mnie takie pewne znaki, Pan Bóg czasami takie znaki czyni, nieczęsto, ale się pojawiają. Jeżeli już tak mówimy o bardzo takich konkretnych, materialnych rzeczach, pomyślmy chociażby o niektórych świętych, którzy, oczywiście tylko niektórzy, tak, Jezus tak to wybiło, co dokonuje, bo tak mu się podoba i koniec, ma akurat taki zamiar. Niektórzy święci właśnie doświadczają już tutaj na ziemi, tak jakby w ich ciałach objawia się w sposób bardzo wyjątkowy Duch. Na przykład na ziemi zaczynają mieć właściwości ciała zmartwychwstałego. Mają dar bilokacji, są w dwóch miejscach naraz. Albo po śmierci nie ulegają rozkładowi. I co to znaczy, że nie ulegają rozkładowi? Że, ja tak sobie myślę, nie wiem, jakiś niezwykły znak Pana Boga, bo żaden człowiek nie jest w stanie tego uczynić, no chyba, że w sposób doskonały zabalsamujemy różnymi środkami chemicznymi i innymi, ale bez żadnego działania ludzkiego, co nam objawia taka rzeczywistość? Że ten człowiek za swojego życia tak bardzo dał się przeniknąć Duchowi Świętemu, właśnie temu, który wypełnia duchową świątynię ludzkiego ciała, o czym mówi święty Paweł, że tak jakby ta ziemska powłoka pochowana, oczywiście tutaj martwa, ona już zapowiada chwałę przyszłego zmartwychwstania i ciało chwalebne. Jakby Pan Bóg pokazuje przez tego człowieka, popatrz. Jesteś zaproszony do życia w chwale. To ciało zostało tak przeniknięte moim duchem, że śmierć wcale nie przeszkadza. Się wcale nie psuje. Więc to są rzeczywistości, które są dla nas tajemnicą, ale które są też dla nas takimi znakami. Pan Bóg pokazuje, bo chce nam je pokazać. Oczywiście czasami są ludzie bardzo święci, przeniknięci Duchem Świętym i Pan Bóg tego cudu nie czyni. Więc nie jest to jakaś rzecz automatyczna, nie jest jakimś wyznacznikiem świętości człowieka, ale zawsze może być to dla nas jakimś znakiem, który nas zastanowi, że do czego jesteśmy wezwani, skoro Bóg już właśnie poprzez takie znaki udzielane niektórym ludziom zapowiada rzeczywistość przyszłej chwały. Zresztą o tym, o tej rzeczywistości stawania się świątynią ducha my słyszymy bardzo wyraźnie w dwóch momentach życia człowieka. Myślę, że w wielu momentach, ale te dwa mi utkwiły jakoś bardzo mocno. W momencie chrztu kapłan mówi do ochrzczonej osoby, a w tej momencie stałaś się świątynią Ducha Świętego. I moi drodzy, w momencie pogrzebu też jest o tym właśnie mowa. Ten człowiek był właśnie miejscem obecności Ducha Świętego. Dlatego zobaczmy tak wielki szacunek dla ludzkiego ciała. Tak wielki respekt. Bo to ciało kiedyś zmartwychwstanie. W tajemniczy sposób właśnie objawi się w nim cała pełnia nowego życia. Ale dziś to nasze bycie nową świątynią to przede wszystkim tworzenie Kościoła. To ta świadomość, że jesteśmy włączeni w Chrystusa wraz z innymi ludźmi. Znaczy, że to nie jest już tylko tak, że no jestem ja i Pan Jezus zmartwychwstały, tak jak próbowała zrobić Maria Magdalena po zmartwychwstaniu. Tak Cię Pan Jezus zatrzymam, tak jak to było dawniej. Jezu, nie. Idź do moich braci. Twórz wspólnotę Kościoła. Ja teraz będę obecny z Wami we wspólnocie Kościoła. W tej rzeczywistości my Go tam znajdujemy. My Go znajdujemy w drugim człowieku, który jest obok. Uczymy się odkrywać obecność Pana. Nie? W tym trudzie kochania drugiego człowieka. Miłości wzajemnej, o czym będzie bardzo wiele powiedziane w Ewangelii Janowej, kiedy Jezus będzie mówił o tajemnicy i o naturze Kościoła w mowach pożegnalnych. Będzie mówił o nowym przekazaniu, o miłości braterskiej. Więc nie ma rzeczywistości złączenia z nową świątynią i z Jezusem zmartwychwstałym bez zjednoczenia z Kościołem i ze wspólnotą. To jest absolutnie niemożliwe. Więc tak jesteśmy pomyślani. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, włączeni w Chrystusa, nie jesteśmy włączeni na zasadzie Zosia Samosia, tylko na zasadzie tego, że jedni drugich brzemiona noście i idziemy wspólnie ku temu życiu.
Ale nie wykluczamy pustelników.
Proszę.
Pustelników nie wyrzucamy.
Och, nie, ależ pustelnicy to są ludzie, którzy w najgłębszej świętości doświadczają jedności z Kościołem. Oni właśnie to czynią z miłości, z jeszcze większej miłości do Boga i do Kościoła, za który się całkowicie ofiarują. Nie byłoby najmniejszego sensu ucieczka gdzieś na pustynię, odłączanie się od innych, jeżeli to by się nie dokonywało w miłości. To byłby efekt tylko i wyłącznie egoizmu. Byłby pewnie się jakoś szybko skończył, albo by doprowadził człowieka do większej czy mniejszej destrukcji. Natomiast to jest taki szczególny dar ducha, który wynika z większej miłości i do Boga, i do drugiego człowieka. Ale nie jest to rzecz częsta. I pustelnik, i ten, kto żyje we wspólnocie, tak samo są włączeni w ciało Chrystusa, które jest wspólnotą osób. Nie ma innej drogi i nie ma innej możliwości w ciele Chrystusa i w Kościele. Więc tak to wszystko wygląda. Także to Duch Święty, który każdy z nas otrzymał Ducha Świętego podczas Chrztu Świętego, zostało to potwierdzone w bierzmowaniu, nieustannie tego Ducha Świętego przyzywamy. Zobaczmy, we wszystkich wydarzeniach sakramentalnych Kościoła ten Duch Święty na nas wstępuje na dary ofiarne w Eucharystii, ten Duch wstępuje na nas podczas sakramentu pojednania, od nas obmywa. Dzięki temu Duchowi właśnie Jezus żyje i ta obecność przynosi nowe życie. I w tym właśnie kontekście uczniowie już po zmartwychwstaniu właśnie rozumieją sens oczyszczenia świątyni i odkrywają ten nowy kult, że tą świątynią jesteśmy my. Dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał.